drogo umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, braterstwo, droga młodzieży, dzieci i wszyscy, którzyście przybyli na to miejsce, jak już było wspomniane, żebyśmy mogli rozważać, słuchać dobrego Słowa Bożego. Chciałbym się z Wami przywitać, ponieważ nie z wszystkimi miałem ten przywilej podać rękę. Pokój Wam, braterstwo. Rozpocznę od pozdrowień, ponieważ nie wszyscy ze zboru w Pleśnej przybyli na to miejsce i ci, którzy pozostali, braterstwo, prosili, aby Wam przekazać serdeczne uczucia bratniej miłości z życzeniami błogosławieństwa na tej uczcie duchowej. I do tych pozdrowień dołącza się również siostra Grun Genovefa z Francji, telefonicznie oczywiście, również brat Edziu i Marta Pieczyk, również nasz Tomek i jego żona Ewelinka. I ostatnio rozmawialiśmy z braterstwem Janem i Marysią Litkowicz. Chyba znacie takich braterstwo. Również prosili serdecznie od nich przesłać dla Was te życzenia miłości bratniej. Tak jak już brat przewodniczący wspomniał, że jesteśmy wdzięczni naszemu Ojcu za to, że mogliśmy tutaj jak co roku od wielu, wielu lat usiąść na tych ławkach i rozmyślać, zastanawiać się nad Słowem Bożym. Ale jesteśmy również i wdzięczni braterstwu, organizatorom, że nas tutaj zaprosili, że nie szczędzili swojego trudu i możemy być goszczeni przez nich. Co powiem sam od siebie, czujemy się z tym bardzo dobrze. Proszę braterstwa, braterstwo organizatorzy, jak już brat wspomniał, napisali nam, przywitali nas takim wersetem. I łatwo jest zauważyć, że tym wersetem zasugerowali nam pewien tok myślenia na tej konwencji. Coś, co by chcieli, może czego by się spodziewali, albo by chcieli, żebyśmy na to zwrócili naszą uwagę. Od nas będzie tylko zależeć, na ile potrafimy wpisać się w te myśli, w te życzenia, w te spodziewania braterstwa. Chciałbym powiedzieć braterstwu, że ta konwencja w Białogardzie jest kontynuacją konwencji w Budziarzach. No może w pewnym sensie powiem, ale powiem dlaczego. Ponieważ w Budziarzach na konwencji brat Daniel w ostatnim wykładzie, jak również i brat Walenty, który przewodniczył, nie wiem czy zauważyliście, że właśnie zacytowali ten werset z drugiego listu Piotra, 19. Czy to przypadek? Ja myślę, że nie. Że nie jest to przypadek. Dlaczego? Dlaczego wcześniej przez dwa dni nikt tego wersetu nie zacytował? No, można tak myśleć, że to jest przypadek. Dopiero na koniec ci dwaj bracia wspomnieli ten werset. I myślę, że starali się nam zasugerować, że na ten temat to będziemy mówić na następnej konwencji. I można by powiedzieć, że jest to zbieg okoliczności, ale ja tak nie myślę. Przekonany jestem, że właśnie tak jest Boże działanie, który przez Ducha swojego Świętego daje nam zrozumieć jedne rzeczy na jednej konwencji, drugie rzeczy na innej konwencji. I tak jak zresztą wskazuje na to właśnie mowa prorocka, zapisana w prorocie Izajasza w 28 rozdziale 10 wersecie. Ponieważ podawał im przykazanie za przykazaniem, przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem, przepis za przepisem, trochę tu, a trochę ówdzie. I trochę usłyszeliśmy na Budziarzach, na innych konwencjach, trochę usłyszymy w Białogardzie. Dlatego myślę, że w pewnym sensie jest ta konwencja kontynuacją tej konwencji na Budziarzach. Wszyscy, jak myślę, przekonany jestem nawet, pamiętaliśmy, braterstwo, te słowa apostoła Piotra. Nie są one dla nas czymś nowym, nieznanym. Ale kiedy je jeszcze raz przeczytamy, to na pewno rodzi się kilka pytań w naszym umyśle. Brat już przeczytał wersety towarzyszące temu 19 wersetowi, ale postaram się jeszcze nieco szerzej przeczytać, żeby może nieco szerzej spoglądnąć, dlaczego apostoł Piotr takich właśnie słów użył. A starać się będę o to ze wszelakiej miary, abyście wy i po zejściu mojem te rzeczy sobie przypominali. Albowiem nie baśni, jakich misternie wymyślonych naśladując, uczyniliśmy wam znajomą Pana naszego Jezusa Chrystusa moc i przyjście, ale jako ci, którzy oczami naszymi widzieli wielmożność Jego. Wziął bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy mu był przyniesiony głos taki od wielmożnej chwały, ten jest on Syn mój miły, w którym mi się upodobało. A głos ten myśmy słyszeli z nieba przyniesiony, będąc z nim na onej górze świętej. I mamy mocniejszą mowę prorocką, której pilnując jako świecy w ciemnym miejscu świecącej, dobrze czynicie, ażby dzień oświtnął i uczęka weszła w sercach waszych. To najpierw wiedząc, iż żadne z proroctwo Pisma nie jest własnego wykładu, albowiem nie z woli ludzkiej przyniesione jest niekiedy proroctwo, ale od Ducha Świętego pędzeni będąc mówili święci Boży ludzie. Powstaje wiele pytań, gdybyśmy tu chcieli się nad każdym wątkiem tej treści zastanowić, pewnie by nam dość długo zeszło. Skoro mówi apostoł, że ten głos to myśmy, apostołowie, słyszeli, będąc z nim na świętej górze. O jakiej mowie prorockiej mówi apostoł Piotr? Czym ma na myśli proroctwa naszego Pana, skoro z nim przebywali apostołowie na górze? Czy ma na myśli proroctwa, które Pan Jezus mówił, dotyczące Jego śmierci, innych wydarzeń, jakie się w przyszłości mają wypełnić? Ewangelista Łukasz w 24 rozdziale 19 wersecie zapisał, że Pan nasz był prorokiem. A odpowiadając mu jeden, któremu było imię Kleofas, rzekł mu: ty sam przychodniem w Jeruzalemie, a nie wiesz, co się w nim w tych dniach stało? I rzekł im: cóż? A oni mu rzekli: o Jezusie Nazareńskim, który był mąż prorok, mocny w uczynku i w mowie przed Bogiem i wszystkim ludem. Tak go czytali, tak go odczytali ówczesni wtedy ludzie. Pan Jezus powiedział wiele proroctw. Był prorokiem. Najpierw proroczo mówił, jak wspomniałem, o swojej śmierci. Czytamy na przykład w Ewangelii Mateusza w 20 rozdziale od 18 i 19 werset, kiedy wziął ze sobą 12 uczni i powiedział im: oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w piśmie i skażą go na śmierć i wydadzą go poganom na pośmiewisko i na ubiczowanie i na ukrzyżowanie, a dnia trzeciego zostanie wzbudzony z martwych. I to jego proroctwo, które mówił po kilka razy do swoich naśladowców, do apostołów, jak wiemy, że się wypełniło, możemy powiedzieć, co do kropki. Tak jak przepowiedział, tak się stało, więc był prorokiem. Czy więc ta mowa prorocka naszego Pana była mocniejsza, o której pisze święty Piotr? Dlatego, że na oczach apostołów się wypełniła, że oni byli świadkami tych wydarzeń, o których powiedział wcześniej. Innym razem Pan Jezus powiedział, że gdy się to zacznie dziać, to wiecie, że jest blisko lato. Podnoście głowy wasze i tak dalej, i tak dalej. Tak zresztą nazwaliśmy cały 24 rozdział Ewangelii Mateusza, że jest to jedno wielkie proroctwo naszego Pana. W zrozumieniu tego pytania pomoże nam werset, ten sam werset, jeżeli go przeczytamy na przykład w Biblii Warszawskiej lub Biblii Warszawsko-Praskiej. To myśmy słyszeli ten głos z nieba, będąc razem z nim na Górze Świętej. W ten sposób słowa proroków posiadają moc jeszcze większą. Dobrze więc robicie, jeżeli będziecie przy nich trwać, bo są niczym pochodnia, która rozprasza mroki, dopóki prawdziwa jutrzenka nie zaświta w waszych sercach. I to tłumaczenie jasno wskazuje, że słowa wszystkich proroków mają teraz szczególne znaczenie. Są mocniejszą mową. Ale dlaczego? Dlaczego słowa proroków od pewnego okresu czasu mają większą wartość, są mocniejszą mową? Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana, czytamy w 5 rozdziale 46 werset i 7, bo gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, gdyż on o mnie pisał. Prorocy pisali o naszym Zbawicielu. A ponieważ pismom Jego nie wierzycie, jakoż i słowom moim uwierzycie. W Ewangelii Jana 5 rozdział, a 39 werset mówi: badajcie się pism, bo cię wam zda, że w nich żywot wieczny macie. A co dalej? A one, te pisma, te proroctwa, a one są, które świadectwo wydawają o mnie. Mamy przynajmniej dwóch świadków w tej chwili, jest ich więcej, że skoro te pisma wydają świadectwo o naszym Panu, to one mają szczególną wartość i moc. I te słowa proroków są teraz od czasu naszego Zbawiciela o wiele mocniejszą mową, bo po pierwsze, te proroctwa wydawały świadectwo o naszym Zbawicielu, o naszym Panu. Dlatego one mają szczególną moc. Mówiły o Jego narodzeniu, jak wspomnieliśmy, i to wszystko znalazło akuratność w wypełnieniu. A świadkiem tego byli apostołowie. Po drugie, te świadectwa proroków, jak najbardziej można powiedzieć, że co do joty, co do kropki się wypełniły. Z taką szczególną akuratnością. Dlatego uzyskały i taką szczególną moc. O wiele mocniejszą, bo popartą faktami. Pamiętamy taki szczegół z życia Pana Jezusa, kiedy był już na krzyżu, kiedy Jego droga ofiary się kończyła i zauważył, że to, co pisało w proroctwach, nie wszystko się jeszcze wykonało w stosunku do Niego. I pamiętał zapis Psalmu 69, a 22 werset, które proroczo mówiło o Jezusie. Owszem, miasto pokarmu podali mi żółć, a w pragnieniu moim napełnili mnie octem. I czytamy, że wtedy Pan Jezus w Ewangelii Jana w 19 rozdziale od 28, potem widząc Jezus, iż się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: pragnę. A było tam naczynie postawione octu pełne, wtedy oni napełniwszy gąbkę octem, a obłożywszy ją hizopem, podali do ust Jego. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się. I to proroctwo też się już wykonało. Tak dodaje od siebie. A nachyliwszy głowę, oddał ducha. Co się wykonało? Wszystko to, co pisali o nim prorocy. Ale to nie są jeszcze wszystkie powody, dlaczego słowa proroków mają taką szczególną, większą moc. Jest jeszcze trzeci powód. Bo święty Piotr, tak jak czytaliśmy, powiedział w naszym rozważanym urywku Słowa Bożego ważną rzecz. Myśmy to wszystko widzieli i słyszeli, będąc na świętej górze. Wziął bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy mu był przeniesiony głos taki od wielmożnej chwały. Ten jest on, Syn mój miły, w którym mi się upodobało. A głos ten myśmy słyszeli z nieba przyniesiony, będąc z nim na onej górze świętej. Bóg wówczas, kiedy z nim byli na górze apostołowie, potwierdził fakt, że jemu, temu Jezusowi Chrystusowi, należy się chwała i cześć. Że On jest tym Jezusem, tym jednorodzonym, miłym Bożym Synem, w którym Mu się, czyli Bogu, upodobało. Dlatego mowy prorockie, które mówiły o Jezusie i nie tylko o Nim, ale w ogóle proroctwa nabrały większej mocy. od tego czasu. Pierwszy raz Pan Bóg ten fakt potwierdził, kiedy Pan Jezus poszedł do Jana, do Jordanu, aby się ofiarować na służbę Bogu. I tam pamiętamy te słowa, kiedy był słyszany głos, że ten jest Syn on mój miły. Drugim razem Pan Bóg potwierdził te słowa przez proroka Izajasza. I Pan Jezus cytuje te słowa z proroctwa Izajasza w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale od 17 wersetu. Żeby się wypełniło, co powiedziano przez Izajasza proroka mówiącego: oto ten sługa mój, którego obrał, ten umiłowany mój, w którym się upodobało duszy mojej. Położę ducha mojego na nim, a sąd narodom opowie. To drugie miejsce w Biblii, gdzie na te słowa powołuje się nasz Pan. I trzeci raz Pan Bóg potwierdził tą rzecz, zapisaną mamy w Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale, a 5 wersecie. A gdy on jeszcze mówił, kto? Piotr w tym miejscu. Oto obłok jasny zacienił je, a oto głos obłoku mówiący: ten jest Syn mój miły, w którym mi się upodobało, tego słuchajcie. Jest to wydarzenie, na które powołuje się apostoł Piotr w swoim liście w 19 wersecie. Związany on jest z naszym tematem. Po trzykroć Pan Bóg potwierdził tą rzecz, że jest to ten, który sprawił, że proroctwa w Biblii, jakie czytaliśmy, nie powstały od tak sobie, ale mocą Bożą, będąc pędzeni święci Boży ludzie, zapisali słowa Pana Boga, że te proroctwa od tego czasu znalazły szczególne wypełnienie w Jezusie Chrystusie, bo On to sprawił swoim ofiarowanym życiem i zmartwychwstaniem. Dla nas dzisiaj żyjących już u schyłku wieku Ewangelii, jak to podkreślamy, istnieje jeszcze czwarty dowód. Dlaczego słowa tych proroków zyskały taką większą moc? Może ją potwierdzi również i taki fakt, że w czasie, kiedy nieprzyjaciel siał konkolem po polu pszenicznym, to stało się bardzo prędko, że ten konkol się ukorzenił. Bardzo prędko zaczął rosnąć i spowodowało to, jak wiemy, bardzo wielką wrogość w stosunku do pszenicy, ogólnie mówiąc. I ci, co wtedy za czasów apostolskich stanowili zalążek Kościoła na ziemi, to byli licznie prześladowani. Odbierano im życie. Przecież wszyscy apostołowie, za wyjątkiem apostoła świętego Jana, który skazany został na wygnanie na wyspę Patmos, jak to potwierdzamy, a potem wrócił do zboru w Efezie i był starszym tego zboru, to za wyjątkiem jego wszyscy apostołowie zginęli tragicznie, śmiercią krzyżową. Wielu potem ścinano głowy, palono i w inny sposób złe moce się sprzeciwiały. Ta zaciekłość prześladowań szatana jest dla nas również dowodem prawdziwości oraz mocy tej mowy prorockiej. Bo jak czytamy, że ciemność nienawidzi światłości. Więc to udowodniło, że ta ciemność chciała zniszczyć na wszelki możliwy sposób światło. Mowę prorocką. I taką mamy mocną mowę prorocką. Dlatego pisze apostoł dalej, apostoł Piotr, której pilnując jako świecy w ciemnym miejscu świecącej. No tej symboliki to chyba nie trzeba będzie bardzo tłumaczyć. Co to znaczy, że w ciemnym miejscu ma nam świecić pewne światło? Nie trzeba jej poszerzać. Wystarczy może zacytować kilka wersetów o soli, o świecy, która ma być nie pod korcem, ale ma być na świeczniku, ma być na widocznym miejscu, żeby dawała światło obecnym i ma świecić. I takim ciemnym miejscem, w którym to światło ma dzisiaj świecić, które świeci, bo nie że ma, ale to światło świeci, jest dzisiaj cały otaczający nas świat. I może komuś nie spodobać się to określenie, że cały świat jest dzisiaj w ciemności. Ale tak czytamy w Ewangelii Jana w 1 rozdziale od 4 wersetu. W Niem był żywot, a żywot był oną światłością ludzką. A światłość w ciemnościach świeci, ale ciemności jej nie ogarnęły. Pisze, że ten logos, a ewangelista Jan pisze, że ten logos, który przyszedł na ziemię, to był światłością. I w ciemności grzechu przyszedł świecić. Inne miejsce potwierdza tą myśl to apostoła Pawła w liście do Efezów, 6 rozdział, a 12 werset. Albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom i przeciwko zwierzchnościom i przeciwko dzierżawcom świata ciemności wieku tego. Obecny wiek jest wiekiem ciemności i przeciwko duchowym złościom, które są wysoko. Dlatego jest tak bardzo ważnym, że apostoł zwraca się do swoich współbraci, do naśladowców Jezusa Chrystusa, bo tak się rozpoczyna ten drugi list świętego Piotra, że pisze do swoich współbraci na ten temat, że tak ważną rzeczą jest, abyśmy żyjąc na świecie w obecnym czasie, w tej ciemności, jaka nas otacza, że jest bardzo ważne, by posiadać choćby promyk światła. I wiemy, że gdy jest taka zupełna ciemność, nie ma słońca, nawet księżyca nie ma i nie ma, zaćmione są gwiazdy, jak trudno jest cokolwiek zobaczyć. I apostoł Piotr pokazuje, jak ważną rzeczą wtedy jest, żebyśmy pilnowali tej mocniejszej mowy prorockiej, jako świecy w ciemnym miejscu, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie i możemy dobrze i właściwie czynić. Ponieważ nie cudów nam trzeba dzisiaj wyglądać. Bo nie cudów trzeba nam dzisiaj wyglądać, ani wielkich czynów, ani szukać spektakularnych nabożeństw. Ale mówi Piotr, ale mowy, mocnej mowy prorockiej, bo powiedział apostoł Paweł w liście do Koryntian 1, 14-22, że języki są za cud nie tym, którzy wierzą, ale niewiernym, a proroctwo nie niewiernym, ale wierzącym. Więc potwierdza to myśl, że w obecnym czasie najważniejszą rzeczą dla poświęconych dzieci Bożych jest proroctwo. Ta świeca dająca jasne światło. Wierzącym powinna ona oświecać drogę i ta ich mocniejsza mowa, która zrealizowana została w Jezusie Chrystusie, a również przekazali ją i apostołowie w swoich listach. Bo oni tam stali na świętej górze i widzieli i słyszeli te rzeczy i potwierdzili moc onego słowa i w swoich listach nam to przekazali. I przeniesiony jest przed nimi, a rozjaśniło się oblicze jego jako słońce, a szaty jego stały się białe jako światłość. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, z nim rozmawiający, i odpowiadając Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być, jeżeli chcesz, uczynimy tu 3 namioty, Tobie jeden, Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden. A gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny zacienił je, a oto głos z obłoku mówiący: Ten jest Syn mój miły, w którym mi się upodobało, tego słuchajcie. Ten głos był z nieba przyniesiony, tego słuchajcie. Ale zdarza się, że słuchać się nam czasem nie podoba. Moc słowa apostolskiego mnie nie przekonuje i zachodzi wtedy pytanie, dlaczego też czasem tak się dzieje? Pan nauczał na ten temat, mówiąc o światłości w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, czytamy od 22 wersetu. Bo jeśli tedy światłość, która jest w tobie, staje się ciemnością, to jakaż sama ciemność musi być wielka? Mówi o tym, że pewną dozę światła mamy i musimy jej pilnować. Musimy ją szukać, nadal pilnować, jako tej świecy. Ale mówi, a jak się stanie tak, że ta światłość przestaje świecić, jakoś zaćmiona bywa, mówi to, jaką straszną musi być sama ciemność. W drugim liście Koryntian apostoł Paweł 4:4 mówi, że może się tak nawet stać, że w których Bóg świata tego oślepił zmysły, to jest niewiernym, aby im nie świeciła światłość Ewangelii chwały Chrystusowej, który jest wyobrażeniem Bożej. Pomocą w tym dziele złym może być nadal i szatan, mówi apostoł, że może oślepić zmysły. Z jednej strony światłość, ale oślepiająca, powodująca, że czegoś człowiek nie zauważy, nie widzi. I bez tej świecy, światłości Ewangelii, albo jeżeli pozwolimy szatanowi, by oślepił nasze zmysły rozeznawające pomiędzy prawdą a błędem, pomiędzy dobrym a złym, to jeżeli tak będzie, to nie zrobimy na drodze naszego poświęcenia wiele kroków. Gdy światłość Ewangelii chwały Chrystusowej nie będzie dla nas światłem, to może się tak stać, że mając oślepione zmysły przez Boga tego świata, wielu rzeczy Bożych po prostu nie zauważymy. Czytamy dalej, że dobrze czynicie. Niektóre tłumaczenia mówią, dobrze czyńcie, albo czyńcie aż do tego dnia, żeby gdy dzień oświtnie, jutrzenka weszła w serca wasze. To zachodzi pytanie, to w takim razie kiedy mamy dobrze czynić? Zawsze. No to jest najprostsza odpowiedź. Bo to jest nasz obowiązek, żeby zawsze dobrze czynić. Ale apostoł jakiś tu warunek daje. Dobrze czynicie, ale nie zawsze. Do pewnego czasu, aż by dzień oświtnął i jutrzenka wrzesła w sercach waszych. O jakim zatem mówi dniu i o jakim wzejściu jutrzenki w naszych sercach? Biblia Warszawsko-Prawska pomija to słowo dzień. A jeżeli powiedzieliśmy, że obecnie świat jest w złym położony, że te ciemności świecą na zewnątrz, ciemności pokryły narody i że ta ciemność jest wokół nas, a apostoł mówi i w was też był taki czas, że ona była, aleście teraz i tak dalej kontynuuje, coś się z nami stało, że ta ciemność jest wokół nas, to przez zaświtania dnia w naszych sercach, co możemy rozumieć, w naszym umyśle, można rozumieć, że prawda Jezusowa i prawda Jego narzędzi oraz mocniejsze mowy prorockie sprawiają w naszych sercach dzień. W przeciwieństwie do otaczającego nas świata. Dostarczają nam światło zrozumienia, które rozprasza mroki błędu. I tak napisał apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 4:6. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. I gdy zajaśnieje w nas poznanie, gdy w sercach naszych oświtnie dzień, to wtedy z kolei dzieje się tak, że i jutrzenka wchodzi do naszych serc. I żeby jutrzenka wzeszła w sercach waszych. Jaka jutrzenka? O kim znowu mówi apostoł? Jest dwa miejsca w Biblii, tyle znalazłem, gdzie mówi na temat jutrzenki. Pierwsze to proroctwo Izajasza, 14:12, a drugie miejsce to właśnie to przed nami. Niektóre tłumaczenia Biblii tłumaczą, prawdziwa jutrzenka wzeszła w sercach waszych. Inne, jak na przykład Biblia Tysiąclecia, tłumaczy gwiazda poranna. I rozumiemy, że jest to mowa o kim? O Jezusie Chrystusie. Że On posiada wiele tytułów i te tytuły należą do naszego Pana. Jutrzenka należy do naszego Pana. Prorok Izajasz w tym 14:12 mówi, że szatan nazwany jest gwiazdą jasną i jest synem jutrzenki. Jeżeli przeczytamy cały kontekst tego 14 rozdziału, to utwierdzimy się w tym przekonaniu, że tak jest. Że szatan jest synem jutrzenki. w zrozumieniu jutrzenki w sercach naszych, która ma wzejść, pomoże nam apostoł Paweł, pisząc list do Kolosan, 1 rozdział, 27 werset. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, która jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Mówi apostoł do Kolosan, że największą tajemnicą chrystianizmu w czasie wśród pogan jest ta tajemnica, że Chrystus ma być w was i my w Chrystusie też, bo bez Niego nic uczynić nie możemy. My wszystko możemy w Chrystusie Jezusie, który nas posila. Ale mówi, to jest tajemnicą, żeby Chrystus był w was. Przecież to jest ta sama myśl, co na naszym tematowym wersecie. Aby jutrzenka wzeszła w sercach waszych. A do Galacjan 4,19 pisze apostoł: dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. Dali ta sama myśl, że Chrystus ma być w naszych sercach, w was, w nas. I mówi, że to jest prawdziwą tajemnicą i prawdziwym bogactwem świętych w czasie obecnym, że jest to bogactwem oblubienicy Chrystusowej, że Chrystus w was, nadzieja chwały. Chrystus w was. Pytanie, kiedy tak jest, że Chrystus jest w nas, a dokąd go nie ma? Czy możemy, albo po czym możemy poznać, że Chrystus jest w nas, braterstwo? Ta prawdziwa jutrzenka, tak jasna, poranna, że jest w nas. Nasz werset mówi, aby weszła w sercach naszych. Chcielibyśmy, żeby tak było. O to się staramy. Nawet między innymi jadąc tu na to miejsce. Żeby ta jutrzenka wzeszła zupełnie w naszych sercach. O to się staramy, żeby następował w nas rozwój nowego stworzenia. Żeby to usposobienie chrystusowe, jak słyszeliśmy, tego słuchajcie, w nas zamieszkało. Bo po tym właśnie mają nas poznać, żeśmy uczniami Chrystusowymi, jeżeli miłość wzajemną do siebie mieć będziemy. Ale czy można zauważyć u brata, siostry siedzącej obok mnie, albo u innych naśladowców Chrystusa, że jutrzenka wzeszła w naszych sercach? Apostoł Paweł napisał wiele wykładów w Piśmie Świętym. No znają braterstwo, taki pierwszy się narzuca z 15 rozdziału do Koryntian na temat zmartwychwstania. Ale napisał i na ten temat też wykład. Najpierw, kiedy pisał list do braci Filipi. I ten opis jest odpowiedzią na nasze pytanie. Najpierw mówi tam o sobie świadectwo, że sam Bóg jest mi świadkiem, jak bardzo tęsknię za wami wszystkimi, ożywiony miłością Jezusa Chrystusa. Modlę się zaś o to, aby miłość wasza była coraz większa, żeby jej towarzyszyła prawdziwa mądrość i zrozumienie, abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i beznagani na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. To prawda, że niektórzy głoszą Chrystusa przez zwykłą zawiść do mnie i przekorę, inni powodowani dobrą wolą, a ci, którzy ze sporu Chrystusa opowiadają nieszczerze, mniemają, iż przydawają ucisku związkom moim. Piszę o sobie, że w takiej sytuacji się znalazł, a potem zwraca się do braci tak znanymi, a zarazem bardzo trudnymi określeniami, trudnymi słowami w realizacji. Bo łatwo jest nam często powiedzieć, przytoczyć, przeczytać, ale jakże trudne są te słowa w realizacji. Wiem to sam po sobie. Filipian 2 rozdział, od 1 wersetu. Jeśli tedy macie jaką pociechę w Chrystusie, jeśli jaką uciechę miłości, jeżeli jakąś społeczność ducha, jeżeli są jakieś wnętrzności zlitowania w was, to dopełnijcież wesela mojego, abyście jedno rozumieli, jednostajną miłość mając, będąc jednomyślni i jednoż rozumiejący, nic nie czyniąc spornie albo przez próżną chwałę, ale w pokorze jedni drugich mając za wyższych nad się. Nie upatrujcie każdy tylko, co jest jego, ale każdy też, co jest drugich. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Apostoł znowu nawiązuje do usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. A jakie ono było? No też można przeczytać na ten temat kilka wersetów. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 23 werset. Któremu, gdy złorzeczono, nie odzłorzeczył. Gdy cierpiał, nie groził, ale poruczył krzywdę temu, który sprawiedliwie sądzi. W Ewangelii Łukasza, 6 rozdziale, 29, czytamy: temu zaś, który cię uderzy w jeden policzek, nastawi drugi, a temu, kto ci zabierze płaszcz, nie zabraniaj wziąć także i ubrania. To jest usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie. Apostoł mówi: wy takiego bądźcie, o to się starajcie, a jeżeli takiego usposobienia będziecie, to dopełnicie mojego wesela. Kiedy przeczytamy również modlitwę Pana Jezusa w Ewangelii Jana, 17 rozdziale, to zauważymy, że prośbą i staraniem Pana było, by jego naśladowców Pan Bóg zachował w jedności. Werset 11. A nie jestem więcej na świecie, ale oni są na świecie, a ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj je. Je, oni, o nas prosił Pan wtedy w imieniu Twoim, któreś mi dał, aby byli jedno jako i my. I tak samo i apostoł w liście do Filipian zachęcał, żebyśmy byli jednomyślni, jedno w zrozumieniu, w duchu takim, jaki był w Jezusie Chrystusie. Że gdy usługujemy jedni drugim w Panu, to aby dla sprawy Chrystusowej nie czynić czegoś w duchu sporu albo próżnej chwały. By nie widzieć tylko swojej korzyści, jak czytaliśmy, swojej racji, ale żeby każdy również widział to, co jest i drugiego, co jest dla niego korzyścią. Miałem nie mówić, ale jeden brat powiedział mi, że organizował kurs i podszedł do wielu osób i chciał, żeby pracowały na kursie. Ale ktoś nie miał urlopu, ktoś pracował, ktoś nie miał zdrowia, ktoś jeszcze coś. I po jakiejś chwili dzwoni do niego siostra i mówi: słuchaj Daniel, o, przepraszam, już bym się wychrapał. Słuchaj bracie, kurs musi się odbyć. Skoro nie ma kto pracować, to ja postaram się, przyjadę i będę pracować. Podejście, jakie cechuje daną jednostkę, daną siostrę. Trzeba, to idę. I odpowiadając na to pytanie, czy możemy zauważyć jutrzenkę w naszych sercach, to na podstawie tych zacytowanych już wcześniej wersetów musimy starać się odpowiedzieć każdy dla siebie. Nie możemy powiedzieć za brata, że u ciebie już wzeszła albo nie. Ale musimy każdy dla siebie odpowiedzieć, czy dopełniam wesela apostoła Pawła. Że jestem jedno rozumiejący, że jestem jednomyślny. Powinniśmy sobie odpowiedzieć, czy mamy taką jedność ze sobą, jaką ma Bóg i Jego Syn, o którą nasz Pan prosił, aby w takiej jedności był Jego cały Kościół. Czy mamy takie usposobienie, jakie było w Jezusie Chrystusie? Bo to, czy jutrzenka wzeszła w naszych sercach, czy jeszcze nie, to objawia się właśnie jednomyślnością, a nie działaniem w sporze. Czasem bracia zwracają na coś uwagę, ale ja jestem przekonany, że przecież to ja mam rację. I co będę sobie zaprzątał głowę jakimiś uwagami, skoro ja jestem przekonany, że mam rację. Apostoł Paweł w liście do Koryntów napisał taki werset: a powiadam wam, iż każdy z was mówi, jam jest Pawłowy, inny Apolosowy, jeszcze inny, mówi, ale ja jestem Chrystusowy. Rozdzielonyż jest Chrystus? A zaś Paweł za was ukrzyżowany? Alboście w imię Pawłowe ochrzczeni? Czasem próbujemy się z kimś identyfikować, ale apostoł mówi, alem ja Chrystusowy. Starajmy się, aby jego usposobienie i jego działanie było w nas, żeby ta jutrzenka wzeszła w naszych sercach. Ktoś, gdy poznaje Słowo Boże i przychodzi do Jezusa i wewnętrznie się nawraca, to musimy coś mnie napastuje i wewnętrznie się nawraca, to bardzo często jest tak, że budzi się w nim pewna chęć działania. Poznawszy słowo prawdy, tych mocnych słów prorockich, nauki Jezusa i jego apostołów, zachwyca się Słowem Bożym i stara się go pilnować jak tej świecy w ciemnym miejscu. I gdy ta świeca rozjaśni nam umysł, oświeci drogę, to ulegamy pewnemu entuzjazmowi, chęci do działania, mobilizuje nas to i staramy się dobrze czynić. I pisze apostoł Piotr, i tak czyńcie, aby dzień do tego czasu, aż dzień oświtnie i jutrzenka wzejdzie w sercach waszych, czyli nie zawsze. Jak to zrozumieć? Czy wtedy już należy przestać dobrze czynić? Jaka myśl w tym miejscu, jaką myśl chciał nam apostoł przesłać w tym zapisie? Jeżeli będziemy się starać, by światło świecy nam świeciło, to już jest bardzo dobrze. Nie możemy przestać czynić dobrze nadal. Pomimo, że zrozumieliśmy to światło, że zaświeciło w naszych sercach, że już jutrzenka wzeszła w naszych sercach, nie możemy przestać dobrze czynić. Nadal musimy dobrze czynić, tylko z jedną różnicą. Że ktoś przychodząc do prawdy, to często tak bywa, że o dobre uczynki musi się starać. Jest tak czasem, że staram się zrobić coś dla oka. O tak, żeby bracia widzieli, że byłem, zrobiłem, żebym był widziany od innych. Innym razem staram się dobrze czynić, bo jakąś korzyść z tego mogę wyciągnąć. Może być coś dla mnie. Czasem zrobię coś z przymusu, bo bracia prosili. Nie jest tak? No bywa tak. Ale jeszcze innym razem zrobię, bo no nie wypada odmówić. Ale gdy dzień oświtnie braterstwo w naszych sercach i gdy jutrzenka, gdy Chrystus zagości w naszych sercach, to rzecz się ma całkiem inaczej. W Ewangelii Łukasza 6:31 Pan Jezus powiedział: i co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, tak i wy im czyńcie. Najpierw, nie z przymusu, ale wyjdźcie naprzeciw. A tak jak o Chrystusie napisał apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale i 2 wersecie, który dla wystawionej sobie radości podjął krzyż. On miał pewną radość i dla tej radości podjął się cierpienia. Dlatego dla wystawionej nam radości, bo też taką mamy, podejmujemy się wielu rzeczy w naszym życiu. I w liście do Rzymian apostoł Paweł 12:10 mówi: miłością braterską jedni ku drugim skłonni bądźcie, uczciwością jedni drugich uprzedzając. Jakub 3:13: jeżeli was wśród was ktoś dostatecznie mądry jest i doświadczony, niech swoim nienagannym postępowaniem udowodni, że w tym, co czyni, kieruje się zawsze łagodnością i mądrością. Jeżeli to będzie wypływać z naszego serca, to, że chcemy uprzedzić innych, dobrze im uczynić, może być pewną dozą świadectwa, że Jezus Chrystus zamieszka w naszych sercach. Taki ciekawy werset apostoł Paweł napisał w 2 Tesaloniczan, 2 rozdział, a 10 werset. Będzie się posługiwał złem we wszystkich jego postaciach, byle tylko uwieść tych, którzy idą na zatracenie, ponieważ nie przyjęli z miłością prawdy, mającej doprowadzić ich do wiecznego zbawienia. Inne tłumaczenia mówią, nie przyjęli miłości prawdy. Ale jak poczytamy komentarz na ten temat, to dochodzimy do wniosku, że to są, mówi, bo z miłości do prawdy nie przyjęli. Prawdy z miłości nie przyjęli do prawdy. Można przyjąć prawdę, a bo mi tata kazał. Kiedyś nie chciałem iść na zebranie, a tato mi mówi, no to albo idziesz na zebranie z nami, albo idziesz do kościoła. W domu nie możesz siedzieć. No to poszedłem na zebranie. Jest taki moment w naszym życiu, że czynimy coś dla kogoś, ale apostoł mówi, bo z miłości do prawdy jej nie przyjęli. Musimy posiadać taką miłość do prawdy, do Boga, do braci, która powoduje właśnie w nas tą chęć działania, wychodzenia naprzeciw potrzebom. Dlatego czytając te wersety możemy sami siebie zobaczyć, czy jutrzenka już weszła w moim sercu. Nasz werset tematowy bracia napisali na pewnym tle. I patrzyłem tak na niego i uznałem, że koniecznie musimy zauważyć to, co bracia chcieli w tym tle nam jeszcze przekazać. Możemy zauważyć, że na tym tle panuje jasność, ale taka całkiem ciemność? Taka szarość. Mówimy o życiu czasem, że tak jest, ale jest to pewna doza ciemności, o której czytamy w różnych miejscach, która w obecnym czasie spowija narody. Ta ciemność, w której nasze światło ma świecić. Światło apostołów i proroków. Bo bez tego światła człowiek podróżujący, który tu jest ukazany, no daleko by pewnie nie zaszedł w właściwym kierunku. Bez tego światła Ducha Świętego idzie i w ręce trzyma lampę. A lampa to symbol głośno, Słowa Bożego. No przypowieść o 10 pannach pokazuje nam, że komuś brakło oleju w lampach. W lampach brakło? A, w naczyniach. Bo lampy mają swojego Ducha Świętego. W lampach nie braknie, tylko jak we mnie braknie, to i lampa przestaje mi świecić. A więc idzie ten podróżny, pielgrzym, bośmy gośćmi i pielgrzymami na tej ziemi. I niesie w ręce lampę, w której jest światło Ducha Świętego, którym pędzeni będąc, mówili święci Boży ludzie do nas to mocne słowa. I to jest ta mowa prostka, która oświeca nam drogę. Ale w głębi widać półmrok. Widać, można powiedzieć, pewne światło. Jakiś brzask nowego dnia, który by za chwilę miał zejść. Prorok Zachariasz w 14 rozdziale, 6 wersecie mówi, że w Królestwie Chrystusowym nie będzie ciemności gęstej. Nie będzie czegoś takiego, żeby nic nie było można zobaczyć. W tysiącleciu mówi o Królestwie Chrystusowym, że nie będzie takiej ciemności gęstej, przez którą by nic nie można zobaczyć. Będzie pewna doza jeszcze skutków grzechu Adamowego, skutków dziejów grzechu w człowieku, ale światło będzie jasne. I wczoraj tak, będąc nad morzem, patrzę, ile tej wody jest. A jeżeli ma być tak napełniona ziemia znajomością pańską, Teraz sobie trudno wyobrazić, jak będzie prawda Boża, prawo Boże znane i dostępne ogólnie. I zauważamy i dzisiaj, że częściowo to ta ciemność zostaje zdejmowana. Znika. Nie będę już dalej rozszerzał tej myśli, z czyjego to powodu znika, że Pan jest po raz drugi, że oświeca wiele, że z Nim przyszła doza umiejętności i ta ciemność zostaje zdejmowana. Ale jednak nie ma dnia. Jednak dzień należy do przyszłości. Dopiero zauważamy może pewne promyki, które się pojawiają tu i ówdzie. Czekamy na to, żeby ten zupełny dzień zaświtał dla wszystkich ludzi. Nie tylko do tych, do których pisał apostoł Piotr te słowa w swoim liście. Bo jak zaznaczyliśmy, pisał je do swoich współbraci, do poświęconych. I bracia wytłuszczyli niektóre słowa, które wydają się być ważniejsze. Mowa prorocka jest bardzo ważna. Jest jaka to świeca w ciemnym miejscu. I musimy dobrze czynić. Staramy się dobrze czynić na wszelkie sposoby, żebyśmy mogli zostać zaliczeni do zwycięzców. Umiłowani w Panu. Dzisiaj przypominamy sobie to wszystko po to, by jak najbardziej pobudzać nas do miłości i do dobrych uczynków. Również przypominamy sobie to i po to te słowa, żeby oddać hołd naszemu Zbawicielowi, już wielkiemu Panu w chwale, który, jak wierzymy, przyszedł po raz wtóry z koroną na głowie i z pewnym narzędziem, którym dokonuje zbioru obecnej dojrzałej pszenicy do gumna. Tam poza zasłonę. Dla nas dziś Jezus jest tą jutrzenką, tą jucznią świetlaną, tą gwiazdą, która oświeca nasze serca. Jest jako gwiazda przewodnia wśród wielu mroków i błędów i przesądów tego świata. Prowadzi nas do Pana Boga i do Jego Królestwa, Jego Syna i do Królestwa Jego Syna umiłowanego. Nie poruszyliśmy w tej godzinie może w szczególny sposób jakiegoś proroctwa, ale jest to dopiero pierwszy dzień naszej społeczności i uważam, że następni bracia usługujący z tego miejsca na pewno dopełnią, dopowiedzą wiele myśli na ten temat. A zatem, braterstwo, jeżeli mamy taką mocniejszą mowę prorocką, to pilnujmy jej jak świecy w ciemnym miejscu świecącej. I nie przestajmy nadal dobrze czynić, ażby dźwięk oświtnął i ta jutrzenka tak zupełnie wzeszła w naszych sercach. Bo jeżeli tak będzie, to święty Piotr w drugim liście, pierwszy rozdział, a 8 werset, tam gdzie wylicza stopnie rozwoju naszego charakteru, powiedział takie słowa: albowiem gdy to będzie przy was, a obficie będzie, o co naszym staraniem jest, to niepróżnymi ani niepożytecznymi wystawi was w znajomości Pana naszego Jezusa Chrystusa. I tego wam, braterstwo, serdecznie życzę, by ta mowa prorocka nam nadal przyświecała, byśmy mogli spotkać się z nagrodą, o jaką mamy nadzieję, której serdecznie, braterstwu, życzę, jak i sam mam takie staranie. Amen.